każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry Państwu, kłaniam się serdecznie. Moim Państwa gościem w pierwszej części naszej audycji są Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
I Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Panie Redaktorze, witam Panie Jacku.
Zbliża się 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w poniedziałek, 13 grudnia. I chciałem Panów zapytać dziś z tej perspektywy 40 lat, co zmienia się w polskiej rzeczywistości i czy udało się wyjaśnić i doprowadzić do rozliczenia tych wszystkich, którzy byli autorami tego stanu wojennego? Jacek Budziński.
Stan wojenny wprowadzony 40 lat temu, jestem z tego pokolenia, które doskonale pamięta ten dzień, wtedy byłem w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Stan wojenny wstrzymał procesy demokratyzacyjne, które rozpoczęły się w Polsce w 1980 roku, czego uwieńczeniem było stworzenie niezależnego samorządowego związku zawodowego Solidarność. Później Solidarność miała też swoje struktury wśród rolników indywidualnych. Również miała swoje przedstawicielstwo na wyższych uczelniach. I Jaruzelski, decydując się na wojnę z własnym narodem, bo to było wyprowadzenie wojska przeciwko własnemu narodowi, zatrzymał bieg historii, a następnie cofnął tą historię i przez następne 8 lat Polska pozostała w okowach ustroju komunistycznego. Musieliśmy poczekać, aż system zawali się pod własnym ciężarem. Tutaj nie sposób nie docenić roli Jana Pawła II, Margaret Thatcher, Helmuta Kohla, czy przede wszystkim Ronalda Reagana, którzy to spowodowali, że Związek Radziecki pogrążył się w dużym kryzysie ekonomicznym, co wymusiło też zmiany polityczne. Kiedy Wielki Brat na wschodzie usiadł pod własnym ciężarem, wtedy mogliśmy po tą suwerenność pochylić się i ją zastosować, co czynimy od 1989 roku. Natomiast, szczerze mówiąc, panie doktorze, nikt oprócz nieżyjącego już generała Kiszczaka nie został rozliczony, jeżeli chodzi o wprowadzenie stanu wojennego, a generał Kiszczak za tak zwany spisek zbrojny otrzymał 2 lata wyroku, ale w zawieszeniu, czyli musiałby jeszcze raz zaplanować stan wojenny, żeby karnie za to odpowiedzieć. Nie mówię już tutaj o różnych historycy podają, o 100 czy nawet 300 ofiarach stanu wojennego, w tym również, a właściwie przede wszystkim, zabitych górników z kopalni Wujek. Ponad 10 tysięcy osób internowano, 11 tysięcy osób stanęło przed sądami, skazano ich na przykład kilka lat więzienia, większość z nich została skazana, milion ludzi wyjechało w latach 80. z Polski, także takim bardzo czarnym cieniem kładzie się ten stan wojenny naszej historii. A czas też pokazał, że wersja wydarzeń generała Jaruzelskiego, który tłumaczył, że nie miał innego wyjścia, jak wprowadzić stan wojenny i alternatywą było wkroczenie wojsk radzieckich, właściwie one już były, bo miały przecież bazę u nas, do Polski, czyli interwencja rosyjska, legła w gruzach w świetle dokumentów, które historycy mogli nareszcie przejrzeć po upadku komunizmu w Polsce. Związek Radziecki nie zdecydowałby się na taką interwencję, gdyż już był objęty chociażby sankcjami z uwagi na interwencję, a właściwie inwazję na Afganistan w 1979 roku. Że tutaj to był typowy przewrót wojskowy, taka polska wersja hunty wojskowej, która dopiero po prawie 600 dniach została zniesiona, ale w tym ustroju przed to cofnięcie koła historii pozostaliśmy aż do 1989 roku.
Skoro te ofiary nie mogą się doprosić też, bo wiele z tych osób, które były represjonowane, wciąż jeszcze żyją, doprosić się sprawiedliwości po tym czasie. No to pytanie o to, dlaczego tak się dzieje. Ja zapytam jeszcze, to pytanie zostawię w zawieszeniu, zapytam jeszcze Piotra Tykwińskiego z Nowej Lewicy o stan wojenny, ale całkiem niedawno Sejm głosował nad uchwałą dotyczącą upamiętnienia ofiar stanu wojennego, w tym pacyfikacji kopalni Wujek w 40. rocznicę jego wprowadzenia. Przytłaczająca większość posłów za, od głosu wstrzymało się 26 posłów, w tym Klaudia Jerechira i Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, Dobromir Sośnierz z Konfederacji i 23 polityków Lewicy. No to pytanie do Piotra Tykwińskiego z Lewicy. Dlaczego Lewica nie chce głosować w sprawie upamiętnienia stanu wojennego? Jeszcze dodajmy 28 posłów i było nieobecnych.
Trudno mi odpowiadać za posłów. Nie jestem posłem. Wydaje mi się, że mogę wypowiedzieć swoje zdanie. Jestem nieco starszy od pana Jacka. Byłem już po zakończeniu liceum ogólnokształcącego. Pamiętam w związku z tym doskonale stan wojenny. Pamiętam tamtą atmosferę. Pamiętam rzeczywistość, w jakiej wszyscy poruszaliśmy się. Pamiętam znacznie cięższą zimę niż ta, którą w tej chwili obserwujemy za oknem. Wtedy to była niedziela, był siarczysty mróz. Także wiem, jak to było. Podróżowałem wtedy przez całe województwo lubuskie i przez, częściowo przez Wielkopolskę, bo byłem wtedy w Gubinie, w Zielonej Górze, w Poznaniu i wracałem z Poznania nocą. To wyglądało wszystko strasznie. Zanim ten stan wojenny został wprowadzony, mieliśmy sytuację, kiedy nic nie funkcjonowało. Nie funkcjonowały autobusy PKS-u, tej komunikacji nie było, strajkowała komunikacja miejska, strajkowały kopalnie, a tak jak powiedziałem, ciężka zima właśnie się zaczynała. Przez całe dziesiątki lat ocena Polaków pytana o słuszność decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i zaprowadzenia porządku w kraju była niejednoznaczna, ale przez, tak jak mówię, przez dziesiątki lat, bo mija 40 lat za chwilę, większość Polaków oceniała tę decyzję pozytywnie. To dopiero ostatnio dzięki takiemu nowemu wymyślaniu historii.
No ale co pozytywnie oceniać, że ja panu przerwę zapytam. 100 ofiar śmiertelnych, 1000 internowionych i uwięzionych i kto to oceniał pozytywnie?
Przepraszam pana bardzo. Pan Jacek Budziński mija się z prawdą. Tych ofiar według oficjalnych danych było łącznie 41 ofiar śmiertelnych, łącznie z tymi z Wujka. Rannych było łącznie 62 osoby, internowanych 10 131 osób, więc takie dane również są oficjalnie dostępne w historycznych, dostępnych powszechnie źródłach. Więc wygląda to inaczej. Każdej osoby szkoda, każda osoba i każdy ranny. W ogóle była to wielka tragedia. Natomiast wydaje się, że w tamtym czasie każde rozwiązanie wewnętrzne było lepsze od interwencji zbrojnej. To, że w tej chwili wyciągamy i czytamy w odpowiedni sposób oświadczenia pana Andropowa, który mówił, że lepiej nie dokonywać takiej interwencji, ale tam również inny pan Andropow wtedy nie miał decydującego głosu. W związku z tym i ćwiczenia Zapad, które się odbywały, ale również reakcja Episkopatu Polski wyważona, który to episkopat 13 grudnia apelował do młodzieży, aby zachowała spokój, aby nie wszczynała bratobójczej walki. To są wydarzenia straszne, ale wydaje się, że były konieczne. Ja przypomnę tylko, że w roku 81 polskie PKB poprzez strajki spadło o 12% w stosunku do już złego roku 80, gdzie spadło o 6% w stosunku do roku 79. Także to były bardzo poważne rzeczy, również zapowiedzi wstrzymania w znacznej części dostaw ropy naftowej, dostaw gazu ze Związku Radzieckiego do Polski przyniosłyby katastrofalne skutki. Przypomnę, że kopalnie strajkowały, nie wydobywały węgla. Więc temu wszystkiemu trzeba było w jakiś sposób zaradzić, co oczywiście było tylko wyborem zła, mniejszego zła, ale zła. Więc
można było zmienić system zawsze.
Na pewno były to wydarzenia tragiczne, ale wydaje się, że z perspektywy historii i prawidłowej oceny Nie było, proszę Państwa, w roku 80 możliwości, żeby Polska jako jedyna otoczona innymi krajami, otoczona wojskiem rosyjskim, które tu radzieckim, które tu było w Polsce, stacjonowało, żebyśmy wtedy zmienili ustrój i zmienili system. Musiały nastąpić zmiany geopolityczne wokół nas, żeby to się wszystko wydarzyło. Wtedy niestety obowiązywały układy jałtańskie, układy poczdamskie i nie mieliśmy wyboru. Tak? Byliśmy w takiej sytuacji, że niestety trzeba było poczekać jeszcze te kilka trudnych lat po to, żeby ustrój demokratyczny w Polsce zawitał na kilka lat, bo w tej chwili zaczynamy się z nim rozstawać pomału.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Ja przejdę do następnego, bo tu, jak Państwo widzicie, ocena jest diametralnie różna tych spraw, jak z lewicy, tak z prawicy. Nowe obostrzenia od 15 grudnia mają nam towarzyszyć. No i zacznę od pana Piotra Tychwińskiego. Lewica uważa, że obostrzenia powinna iść jeszcze dalej i chcą tak, żeby karać tych wszystkich, którzy nie chcą się podejmować szczepień. Dobrze to rozumiem, panie Piotrze?
Ja myślę, że każdy rozsądny człowiek w Polsce, który nie jest płaskoziemcą i nie wierzy w bzdury opowiadane przez ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić, jest za tym, żeby rząd wreszcie zaczął coś robić, bo w tej chwili wygląda to na zgodę na ludobójstwo. Ten rząd należy oskarżyć o ludobójstwo zwyczajnie, bo jeżeli codziennie przez ostatni tydzień ginie 500 kilkadziesiąt osób,
umiera.
Przypomnę, wczoraj 571 osób, kilka dni temu 590 osób, czyli w ciągu tego tygodnia zginęło już kilka tysięcy ludzi, zmarło na COVID. Dzięki bezczynności tego rządu, nie podejmowaniu absolutnie żadnych działań albo działań pozorowanych. Jakiekolwiek obostrzenia planuje się wprowadzić od 15. Mówi się o tym, że w szkołach będzie praca zdalna. Ta praca zdalna, proszę Państwa, będzie raptem przez 6 dni więcej od czasu, który i tak jest zaplanowany jako czas wolny, bo okres świąteczno-noworoczny. Więc to są działania pozorowane. Mówienie o tym, że niektóre grupy zawodowe będą musiały się zaszczepić od marca przyszłego roku. Proszę Państwa, dlaczego od marca, a nie od poniedziałku? Zresztą większość nauczycieli zaszczepiła się już parę miesięcy temu i w tej chwili ci, którzy mogą, przyjmują już trzecią dawkę. Trzeba popatrzeć na inne kraje, trzeba popatrzeć na Austrię, na przyspieszenie, jakie tam się zrobiło, trzeba popatrzeć na Niemcy, w jaki sposób tam się egzekwuje porządek i w jaki sposób wymaga się tak zwanych paszportów covidowych. Nie wolno tego lekceważyć, bo zaczyna być to największy kryzys humanitarny po II wojnie światowej, jaki dotyka Polskę. My musimy podjąć jakieś działania, polski rząd musi podjąć skuteczne działania po to, żeby ratować nas wszystkich, biologiczną substancję narodu. Nie pokazuje się ciemnej liczby ludzi, którzy umierają, bo nie uzyskują właściwej pomocy, którzy nie umierają na COVID, ale umierają na inne choroby, bo szpitale są tak obłożone ciężko chorymi na COVID. Te dane też nie są do końca pokazywane i eksponowane.
Jacek Budziński,
oczekujemy
teraz
jako
musimy
Lewica od rządu podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań w walce z pandemią.
Największym kryzysem humanitarnym
po II wojnie światowej.
Tak radykalne rozwiązania, tylko pytanie, czy tak radykalne rozwiązania nie wywołają jakichś społecznych protestów? Jacek Budziński...
Proszę pana, mówimy o życiu, a nie o szafowaniu politycznym ludzkim życiem, tak? Nie wolno oceniać tego poprzez pryzmat zadowolenia czy niezadowolenia kogoś, bo chodzi o nasze wspólne życie. Więc jak można w ogóle stawiać tezę, że wyborca będzie niezadowolony, wyborca PiSu będzie niezadowolony, to nie będziemy podejmować
chyba nie
działań?
Chodzi, tu
tak
nie chodzi,
wolno,
chyba,
panie redaktorze, niech pan się nie przyłącza do ludobójstwa.
Tu nie chodzi, panie Piotrze, tylko o wyborców przede wszystkim, ale
tak,
o społeczeństwo.
Tak pan powiedział, niezadowolenie społeczne. Niezadowolenie społeczne jest z tego, że ludzie umierają setkami, całymi.
Ale nie jest to związane raczej z przynależnością polityczną. Raczej nie jest to chyba związane z przynależnością polityczną. Jacek Budziński, zapytam pana o te nowe obostrzenia, bo pana wprost one też dotkną. Od 1 marca mają być zaszczepieni także wszyscy nauczyciele. Jak pan podchodzi do tych rozwiązań?
Najpierw może słowo komentarza. No, hipokryzja lewicy zawsze mnie bawiła i będzie bawić chyba do ostatnich moich dni. No przecież pamiętam, jak lewica krytykowała swego czasu wprowadzenie lockdownów i innych obostrzeń, a teraz na sztandary wynosi te obostrzenia. Panie Piotrze, radzę się zapoznać z danymi, ile osób umiera na przykład w Niemczech, w Czechach ale wziąć pod uwagę także liczbę mieszkańców w tych państwach i dopiero wtedy porównywać.
Ja od razu mówię, że ja jestem...
No, ja panu nie przeszkadzałem przed chwilą. Sam pan domagał się, żeby panu nie przeszkadzano. No to niech pan się zdecyduje.
Proszę dokończyć, bo musimy już kończyć.
Tak, osobiście jestem zwolennikiem szczepień. Większość, znakomita większość ludzi, która umiera, to są osoby niezaszczepione. I według mnie to jest ostatni taki sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy się nie zaszczepili, że warto się zaszczepić, bo to jest najlepsza forma obrony przed COVID-em. Co do obostrzeń, zostaną wprowadzone 15 grudnia, a pan redaktor pytał się szczególnie o szczepienia wśród nauczycieli. I tutaj też kamyk do podwórka pana Tychwińskiego. No to chyba bardzo dobrze, że rząd wprowadził tylko 3 dni zdalnego nauczania przed świętami i 3 dni po świętach, dlatego że pozostałe dni i tak by były wolne, ponieważ, przepraszam bardzo, ale znakomita większość nauczycieli, rodziców i uczniów ocenia nauczanie zdalne jako mniej skuteczne niż stacjonarne. Udało się rządowi utrzymać nauczanie stacjonarne w 95% szkół. Jeżeli chodzi o szczepienie nauczycieli, najprawdopodobniej data 1 marca jest związana z tym, aby mieli czas na to, żeby po prostu przyjąć kolejne dawki. Natomiast jeżeli patrzymy literalnie na projekt ustawy przygotowany przez PiS, tam jest mowa tylko o obowiązku, a nie przymusie szczepienia pracowników medycznych. Te dwie grupy, czyli nauczyciele i służby mundurowe, zostały dopiero dołączone w dyskusji politycznej. W przypadku szczepień nauczycieli ja oczywiście jestem za tym, chociaż jest to grupa wyszczepiona w 80% w skali kraju, jedna z bardziej zaszczepionych grup. Natomiast nadal mniej więcej od 15 do 20% nauczycieli nie jest zaszczepionych. I tutaj też należy wziąć pod uwagę fakt, że w momencie, w którym nie jest nauczyciel zaszczepiony, to dyrektor będzie musiał albo podziękować mu za pracę, ale pytanie, czy będzie opłacany, mimo że nie będzie świadczył pracy, albo przesunąć go na inne stanowiska. Mimo alarmistycznych swego czasu komunikatów ZNP, która bardzo blisko współpracowała z SLD, że będzie bezrobocie wśród nauczycieli, właśnie mamy duże braki kadrowe. Jeżeli teraz te 15 czy 20% nauczycieli usuniemy z rynku pracy, to może okazać się, że część zajęć trzeba będzie po prostu zawiesić, bo przecież nauczyciele też nie mogą pracować na 2 czy też 3 etaty. Ja mam nadzieję jednak, że ta część nauczycieli, która się nie zaszczepiła, zaszczepi się i do tego 1
stawiamy marca
będzie to grupa już bezpieczna.
Kończymy tę część audycji. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Oraz Piotr Tykwiński, Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
W drugiej części naszej audycji gośćmi są Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Janusz Gawora, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skoro na początku wspomnieliśmy o... w pierwszej części audycji o nowych obostrzeniach, które mają obowiązywać, to i państwa o ten temat od razu zapytam, ale także o jego skutki, czy skutki tych rozwiązań radykalnych, które proponuje lewica, czy skutki tych obostrzeń, czy tych zaleceń, które proponuje rząd. Jedne i drugie mają nas ochronić w założeniu ich twórców przed kolejnymi falami pandemii. Nowy wariant oczywiście koronawirusa w krajach już zachodniej Europy także się pojawia, więc to jest kolejny element, który wpływa na decyzje polityków także. Gdy słucha Enasz Gawora tego, co mówi pan z lewicy, nowej lewicy, Piotr Tychwiński, o tym, że powinno się radykalnie ludzi zobowiązać do szczepień, o tak to delikatnie powiem, to jest to rozwiązanie, które przyniesie określony skutek.
Panie redaktorze, przede wszystkim pan Tychwiński, nazwijmy to wprost, chce wprowadzić jakiś faszyzm, krótko mówiąc, bo chciałby zmuszać, po prostu powiedzmy po imieniu, chciałby zmuszać ludzi do zaszczepienia się. Ja nie jestem przeciwnikiem szczepień w tym sensie, że kogoś namawiam, żeby się nie szczepił. Wręcz przeciwnie, uważam, jeśli ktoś twierdzi, że to mu pomoże na przykład łagodniej przejść infekcję, czy tego typu argumenty, jak najbardziej proszę się szczepić, może wybór należy do każdego. Natomiast ani pan Tykwiński nie jest żadnym doktorem, ani nawet specjalistą, bo nawet nie, lekarz zwykły, rodzinny, także nie jest, umówmy się, ekspertem od szczepień. Każda firma farmaceutyczna ma specjalny oddział, specjalną komórkę i tam są tak zwani monitorzy leków, którzy przez całe lata podają pacjentom, grupom testowym leki i na podstawie lat, powtarzam, lat obserwacji można jakieś wnioski wyciągnąć i ci ludzie mają wiedzę na ten temat, czy dany lek lub szczepionka jest skuteczna, ewentualnie oprócz tego, czy jest skuteczna, czy ma efekty uboczne i jakie, bo zazwyczaj są jakieś efekty uboczne. Pytanie, jak intensywne i po jakim też czasie się pokazują, bo nie wszystkie pokazują się po roku czy po dwóch. Ale ja także nie jestem ekspertem ani farmaceutą czy wdrożeniowcem leków, monitorem leków, więc nie będę się tutaj w ten sposób zagłębiał. Natomiast powiem tak, no to jest jakiś bandytyzm i pan Tykwiński ani żaden polityk lewicy nie weźmie odpowiedzialności za to, bo nie może, a jak weźmie, to skłamie, że ktoś za kilka lat nie będzie miał efektów ubocznych na przykład w postaci choroby autoimmunologicznej, bo jego własny organizm zacznie zwalczać te komórki, które wytwarzają po podaniu szczepionki te białka mające imitować koronawirusa. A tak jak mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast na pewno wielu osobom, ja mam nadzieję, że te szczepionki oczywiście nie będą miały żadnych efektów ubocznych, bo przecież tyle ludzi już je przyjęło. Natomiast umówmy się tak, w Izraelu, gdzie jest wyszczepiony ogromny procent populacji, czy w Irlandii, mają i tak wielkie problemy z nowymi wariantami. I tak Izrael zamknął w tym momencie granice. Tam jest wyszczepione około 95% populacji. I jak widzimy, nie zapobiegło to, żeby tam były ogromne problemy. Natomiast nie zapominajmy, jeszcze tylko na koniec powiem, że w Polsce mamy ogromną ilość, największą od II wojny światowej, zgonów nadmiarowych. To znaczy ludzi, którzy umarli nie z powodu koronawirusa, tylko dlatego, że wielu polityków i lekarzy postanowiło skupić się tylko na leczeniu koronawirusa, to ludzie umierają na inne choroby. Dzisiaj ludzie mają strach, że jak coś im się stanie, to nie doczekają się karetki lub nie dostaną się do szpitala. I powiem tak, na sam już koniec od tego, co zacząłem. Oczywiście, że wszystko ma plusy i minusy. Ja mam nadzieję, że te szczepionki w końcu uda się stworzyć skuteczne i bezpieczne.
To może nas też prowadzi do tego, że jeżeli nie uda nam się opanować pandemii, to trzeba będzie znów zamykać gospodarkę, a to będzie kolejny etap do tego, żeby znów wpadać w jakiś kryzys.
Ale już mówię, panie redaktorze, że właśnie podałem przykłady Izraela czy Irlandii, że wcale wyszczepienie ludzi i to w ponad 90% i kilkukrotną dawką szczepionki też nie dało efektu, też mają bardzo dużo zachorowań i problemów i właśnie zamykanie gospodarki to tylko tych problemów dokłada. Bo przecież poprzez zamykanie gospodarki my zamykamy ludziom firmy, czyli źródło utrzymania, my ograniczamy wpływy przez to do budżetu, my mamy ludzi, którzy zapadają na jakąś depresję i z punktu widzenia psychicznego czy odporności to źle znoszą, powinno się, że tak powiem, zachowywać jakieś zasady, utrzymywać dystans, tam gdzie można założyć te maseczki. Jestem za tym. No przecież to nie od dzisiaj wiadomo, że należy myć ręce po przyjściu do domu chorzy ludzie, żeby nie wiem, nie szli do kościoła na siłę czy gdzieś tam w zgrupowania, gdzie jest dużo osób, żeby zarażać innych. Co możemy, róbmy, ale okazuje się, że wie pan, kiedyś minister Szumowski powiedział, że jak kiedy zdejmiemy maseczki, kiedy zostanie wymyślona szczepionka? Mamy szczepionkę, ale maseczek dalej nie ściągamy. Także nie mylmy tego, że przymusowe wyszczepienie ludzi lub ograniczenia w gospodarce pozwolą nam pozbyć się koronawirusa, bo jak już życie pokazało, tak się nie dzieje.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak patrzy na te rozwiązania, które proponuje rząd w kontekście ograniczeń, w kontekście także szczepień określonych grup zawodowych, mowa o służbach medycznych, służbach mundurowych czy nauczycielach od marca?
Mówi się, szanowni państwo, o nowych obostrzeniach, ale my tak naprawdę nie przestrzegamy starych, bo ciągle widuje się ludzi bez maseczek w sklepach robiących zakupy, ciągle umiera mnóstwo ludzi na całym świecie, no bo niestety ciągle jest wysoki odsetek Polaków, którzy się po prostu nie chce szczepić. Ja myślę, że po pierwsze działania rządu są troszeczkę spóźnione w tym zakresie, jeżeli chodzi o nowe obostrzenia, bo już dawno mamy przecież czwartą falę COVID-a w Polsce. A druga sprawa, ja nie chcę dzielić Polaków na lepszych i gorszych, ale uważam, że właśnie ludzie zaszczepieni powinni być w pewnym stopniu uprzywilejowani. Ja mówię o paszporcie covidowym, który powinien mieć troszeczkę wyższą rangę i w mojej ocenie to powinien być bardzo istotny dokument. Minister Niedzielski mówi co prawda, że jeśli limit osób zostanie osiągnięty na przykład w kinie, to kolejni chętni muszą pokazywać paszport covidowy, ale ja uważam, że tak naprawdę każdy powinien go pokazywać, niezależnie od tego, czy jest pierwszą, czy ostatnią osobą wchodzącą na przykład do restauracji. Są oczywiście osoby, którym stan zdrowia nie pozwala na szczepienia z powodu istniejących jakichś chorób współistniejących. Ale myślę, że po prostu powinniśmy prowadzić cały czas taką akcję edukacyjną na temat szczepień, bo wystarczy porozmawiać z lekarzami. Mówiłem o tym choćby radny Robert Górski, że bardzo wysoki odsetek procent ludzi w szpitalach, w tych szpitalach covidowych, to po prostu ludzie nie zaszczepieni. Dlatego, szanowni państwo, ja bym chciał zaapelować i prosić was, państwo, o to, żebyście się szczepili, żebyście czytali, jeżeli macie wątpliwości, pytali lekarzy, bo myślę, że tylko w ten sposób możemy tego koronawirusa pokonać.
Stawiamy kropkę, a zmienię temat. Ostatnio francuski dziennik Libération w serii artykułów dziennikarskiego śledztwa ujawnił handel wpływami i inne nieuczciwe praktyki, których mieli dopuszczać się sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urzędnicy Komisji Europejskiej oraz politycy Europejskiej Partii Ludowej. To w latach 2010-2018 politycy partii uczestniczyli m.in. w spotkaniach, które były nielegalnie finansowane z publicznych funduszy, informuje gazeta. Ich organizatorami byli między innymi skazani niedawno za oszustwa finansowe, był audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym i brukselscy lobbyści. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Gdy pan patrzy na to, co dzieje się na szczytach Unii Europejskiej i instytucjach, które pouczają także Polskę w kontekście praworządności, a same mają problem, czy ich członkowie tych instytucji mają problem z tym, żeby być transparentnym, czekamy, aż się rozwinie ta cała informacja, bo na razie wody w usta nabrały te instytucje. Czy pan nie doświadcza takiego dysonansu trochę, że tutaj Polska jest pouczana, a z drugiej strony problemy z praworządnością w samym nawet Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej się pojawiają?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, przykład tych sensacyjnych doniesień francuskiej gazety pokazuje, że afery nie są domeną tylko i wyłącznie polskiej polityki, ale zdarzają się także w innych miejscach, czy też na szczytach Unii Europejskiej.
No to myślę, taki truizm, bo się pojawiają wszędzie, tylko pytanie, jak się reaguje na nie.
To właśnie chciałbym powiedzieć tak. W mojej ocenie mamy troszeczkę do czynienia z walką o wpływy i potencjalnie nieuczciwymi praktykami, które mieli dopuszczać się sędziowie TSUE. Sprawa jest w mojej ocenie poważna, bo może wpłynąć na wiarygodność TSUE i innych organów europejskich, gdy TSUE mówi Polsce, w jaki sposób powinno zorganizować swój system sądownictwa. Sam powinien być wolny od wszelkich podejrzeń.
1/3 sądu TSUE na imprezach ze skazanymi lobbystami. Tutaj taki artykuł w mediach się pojawia.
Panie redaktorze, ja bym chciał przypomnieć jedną rzecz, że większość w Parlamencie Europejskim ma Europejska Partia Ludowa, której przewodniczącym jest pan Donald Tusk. To jej członkowie zajmują wiele intratnych i wpływowych stanowisk Unii Europejskiej. I myślę, że po prostu te sensacyjne doniesienia, które podaje francuska lewicowa gazeta, to jest gazeta lewicowa.
Czyli sprzyjająca Unii Europejskiej, krótko mówiąc, a nie walcząca z nią, bo często tych, którzy o Unii źle mówią czy krytykują,
ja myślę,
mówi się, że są jej przeciwnikami.
Próba przejęcia stanowisk, ważnych stanowisk Unii Europejskiej przez inne frakcje polityczne. No, zbiega się to dziwnym trafem z uformowaniem nowego rządu w Niemczech. Wiadomo jest, że jest to rząd, który jest stworzony z innych ugrupowań, z których pochodziła kanclerz Angela Merkel. Dlatego też myślę, że jest to pewna walka o wpływy, ale oczywiście nie bagatelizuję tej sprawy. Myślę, że sprawa powinna zostać wyjaśniona bardzo szybko, bo TSUE musi być wiarygodna. Jeżeli istnieją w przestrzeni.
O, i chyba straciliśmy.
Ja pewne informacje, to trzeba je po prostu wyjaśnić.
No właśnie, to pytanie ważne, istotne, bo czy podkopanie zaufania do instytucji europejskich nie powoduje też kompromitacji tych, z jednej strony tych instytucji, a z drugiej strony pytanie, kto będzie poważnie traktował, czy wsłuchiwał się chociażby w wyroki Trybunału, które także, nomen omen, na Polskę są nakładane w ostatnim czasie, w momencie, gdy problemem są osoby, które w tych trybunałach zasiadają. Eneasz Gawora.
Zacznijmy może od tego, że akurat nie kto inny jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński razem ze swoim bratem Jarosławem Kaczyńskim byli sygnatariuszami, autorami tego, żeby Polska podpisała traktat lizboński. I wtedy zaczęła się historia pod tytułem, że Polska zostaje uzależniona od instytucji zagranicznych, czyli w opinii wielu zrzeka się części swojej suwerenności. Dzisiaj PiS jest na ścieżce wojennej z TSUE, ale tak jak powiedziałem, to PiS, władze PiS-u są tymi, którzy nas wepchnęły do tej sytuacji. Natomiast wracając teraz
do tematu... Można by powiedzieć, że wepchnął nas Leszek Miller w szpony Unii Europejskiej, wprowadzając ją w te...
Dobrze, ale przyklepali panowie Kaczyńscy.
Podpisując ten traktat.
Mówimy, kto traktat lizboński podpisał, tak? Więc takie są fakty. Ja przytaczam fakty. Idąc dalej. Teraz oczywiście wiemy, że rząd PiS-u jest na, w moim cudzysłowie, wojnie z TSUE, z Trybunałem Sprawiedliwości, ponieważ no, niektóre jego wyroki nie podobają się rządowi PiS-u.
A panu się podobają?
Nie podobają się. Mhm. I teraz krytykują, prawda?
A czy panu się podobają, jeszcze zapytam?
Aha, mi? Tak. Mi się też niektóre te wyroki nie podobają, między innymi w sprawie tam elektrowni Turów i tak dalej. Mhm. Też uważam, że nie wszystkie są słuszne, ale wie pan, każdy wyrok ma to do siebie, że część się osób z nim zgadza, a część nie, prawda? I bardzo rzadko ten, który jest skazany jakimś wyrokiem, to się z nim zgadza. Natomiast trzeba sobie teraz dwie rzeczy odróżnić. Jeśli mamy taką sytuację, że te wyroki rządowi nie sprzyjają, no to co? Klasyka widzę gatunku. Rząd będzie się cieszył z każdej próby zdyskredytowania tego, kto ten wyrok wydał, ale moim zdaniem problem nie znika. No bo nawet oczywiście, że jeśli jest tam jakaś afera uzasadniona, jeśli są tam jakieś oskarżenia, należy to oskarżenia wyjaśnić, być może tych sędziów tam wymienić.
Ale natomiast może to jest też przyczynek do tego, żeby zreformować samą instytucję, jedną czy drugą.
No, wie pan, zreformować. Jeśli różne sytuacje się w życiu zdarzają, jeśli ktoś byłby sądzony za jakieś przestępstwo, na przykład w Polsce, i okazałoby się, że sędzia, który go sądził, też ma coś za uszami, też kiedyś coś nabroił, to nie znaczy jakby, że co, że mamy zmienić system w Polsce, już ludzi teraz nie sądzić za przestępstwa. No sędziego takiego należy gdzieś tam ukarać, wycofać, ale dalej ten człowiek, który popełnił przestępstwo, dalej powinien być przez kogoś innego sędziego na przykład za ten czyn osądzony. I nie zrezygnujemy na przykład w Polsce z sądów tylko dlatego, że niektórzy sędziowie no, trafiają się tak zwane śliwki robaczywki. Tak samo tutaj, no jeśli zgodzono się na jakiś system, oczywiście możemy teraz wysuwać podejrzenia wobec któregoś pojedynczego sędziego Trybunału czy kilku, ale to nie zmienia sytuacji, że Trybunał dalej pewnie będzie istniał najwyżej z wymienionymi sędziami i dalej mogą mieć do nas różnego rodzaju, jako do naszego rządu, zastrzeżenia, tak? To, co się teraz dzieje, no to jest typowa, pan redaktor teraz próbuje, rozumiem, tak troszkę może wejść w buty obrońcy PiS-u i pokazać, że no zobaczcie, był wyrok Trybunału, ale ten Trybunał to sam nie jest taki święty, tak? Ale to jest, akurat tak się teraz trafiło, że można w ten Trybunał uderzyć. A to nie rozwiązuje kwestii, że my dalej mamy problem z tym, to jak ma się Polska zachowywać? To orzeczenia Trybunału są ważniejsze niż nasze prawo, czy jak w takiej sytuacji? Pomijając, nawet gdyby ci ci sędziowie byli kryształowi.
Pytanie jest dość oczywiście ważnym pytaniem, ale nie zdążymy chyba już na nie polemizować i dalej odpowiadać. Moim Państwa gośćmi w tej części byli Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego
weekendu. I Enasz Gawora z Konfederacji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
A w ostatniej części naszej dzisiejszej audycji gośćmi są Krzysztof Kaliszczuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
I Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, dzień dobry.
Dodajmy, przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta, Zielonogórskiej Radzie Miasta. I zejdźmy troszkę na tematy miejskie na początek naszej rozmowy, bo panowie także byli uczestnikami sesji Rady Miasta, podczas której duża część tej sesji poświęcona została temu, w jaki sposób w Zielonej Górze przetwarzane są odpady, w jakiej mogłyby być przetwarzane, no i jakie koszty towarzyszą temu przetwarzaniu odpadów. Krótko mówiąc, ile zapłacimy za śmieci i dlaczego więcej w tym roku przyszłym przyjdzie nam zapłacić za odpady. Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska. Duża i długa rozmowa rozgorzała na temat także spalarni odpadów w Zielonej Górze. Jak pan przysłuchiwał się rozmowie i tłumaczeniom także Krzysztofa Sikory z Zakładu Gospodarki Komunalnej, przyznał pan mu rację, że w Zielonej Górze ta spalarnia nie miałaby racji bytu. Czy dalej stoi pan na stanowisku, że takie rozwiązania, chociażby takie, może jakieś inne są jeszcze, które mogłyby spowodować, że za śmieci nie będziemy z roku na rok czy dwa lata z rzędu płacić więcej?
No właśnie, to jest tak naprawdę pytanie z tezą, bo sama dyskusja dotyczyła podwyżek za śmieci i tutaj byliśmy przeciwnikami, jako koalicja, tych podwyżek dla mieszkańców. Uważamy, że te podwyżki są pochodną po pierwsze złych działań rządu, to jest ceny energii dla miasta i ceny energii dla składowiska odpadów, z uwagi na to, że Polska opiera się w 70% na produkcji energii z węgla, który wydobywamy tak praktycznie średnio około 700 metrów pod ziemią do 1000 metrów. To są nieefektywne pokłady węgla, długie środki transportu, potworne zabezpieczenie.
To może panu jeszcze przerwę, tylko no może jeszcze wyżej, może to jest pochodna działań Unii Europejskiej, która właśnie, tak promuje klimat i my, będąc, chcąc być ekologiczni, musimy za to płacić więcej.
To nie
więcej.
Jest pochodna Unii Europejskiej, tylko niedostosowania gospodarki efektywnie do produkcji energii elektrycznej. Na świecie wydobywa się węgiel z 200-300 metrów i ten węgiel nasz już nie będzie konkurencyjny, tylko to jest potwornie kosztochłonne wydobycie. Należy przejść na energię odnawialną. Tutaj były wadliwe ustawy rządowe, czyli ustawa odległościowa, która praktycznie zatrzymała energię wiatrową w Polsce.
To fotowoltaika wybuchła w Polsce.
Czyli mówię, to jest miks energetyczny, czyli bloki węglowe z otwartym systemem chłodzenia, mało efektywne i zbyt duże głębokości wydobycia węgla, zbyt duże nakłady finansowe na produkcję energii elektrycznej. Należy przejść po prostu na energię odnawialną i zlikwidować te ustawy odległościowe. No i to na pewno potęguje wzrost podatków, jeśli chodzi o energię dla mieszkańców Zielonej Góry, tylko byliśmy przeciwni, bo nie będziemy popierać takiej modelu energetyki w Polsce, tylko należy po prostu go zmienić, poprawić zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, czyli przechodzić na energię odnawialną. Oraz pytaliśmy, jaka jest polityka, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Jednym z przykładów tutaj właśnie były budowy zakładów do termicznej obróbki odpadów, czyli przekształcenia tak naprawdę, mówiąc tak po prostu prosto, śmieci z wysokim czynnikiem kaloryczności, energetyczności i uzyskaniu w wyniku kogeneracji energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Tak robi cała Europa. Programy unijne 2014-2020 pozwalały na dofinansowanie w 70-80% budowy takich zakładów. Mamy ich około 450 w Europie, cała Szwecja, Szwajcaria, Francja ma ich 130, Niemcy 60, to więc cała Europa przetwarza w sposób
Zachodnia Europa zdążyła zbudować sobie, ale tak, w tej następnej perspektywie nie ma dofinansowania.
Zielona Góra będzie robiła, bo największe składki, jeśli chodzi o podatki w mieście, to właśnie generuje składowanie odpadów. To jest najmniej efektywny i najbardziej kosztochłonny sposób budowania wielkich śmietników. I to jest tak zwana ta opłata środowiskowa. Niektórzy mówią na to opłata marszałkowska, ale to jest opłata zgodna z ustawą. I tu jest problem. Pytaliśmy się, czy idziemy w mechaniczne rozdrabnianie odpadów, czy idziemy w zakład przetwórstwa termicznego odpadu. Popularnie mówiąc, spalarnia to są obiekty nieinwazyjne właśnie, gdzie powstaje energia elektryczna i energia cieplna. Gorzów idzie w tą stronę. Wiele samorządów w Polsce idzie w tą stronę, nie tylko ze środków unijnych, ale też w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak, no to czyli to są pytania ważne dla mieszkańców i na te pytania właśnie przez to głosowanie chcieliśmy uzyskać odpowiedź. Nie ma tak naprawdę strategii rozwoju miasta 2040, dlatego nie ma dokładnych zapisów, w którą stronę miasto Zielona Góra idzie w gospodarkę odpadami. Budowy i składowanie śmieci jest najdroższym elementem i to Unia podkreślała, najmniej efektywnym to jest takie marnowanie tej frakcji energetycznej, tego RDF-u, który właśnie jest w postaci tego układu. Dlatego byliśmy przeciwni, oczekujemy jasnych, klarownych procesów inwestycyjnych, perspektywy gospodarki odpadami w mieście. Może na tą chwilę tyle powiem, bo chętnie posłucham tutaj.
No właśnie, do tych pytań, jak odniesie się Krzysztof Kaliszuk?
Przede wszystkim trochę odeszliśmy od tematu, który przedstawił pan redaktor, a więc podwyżek cen opłat za zagospodarowanie odpadów. Przypomnę, że mieliśmy dotąd 25 zł, będziemy mieć 29. Jest to jedna z najniższych cen w kraju. Przypomnę tylko, że dotychczas przed podwyżkami, które Gorzów będzie miał i pięć ościennych gmin, to jest 32 zł, które w tym roku było przy naszych 25 i dwa nierozstrzygnięte przetargi, ponieważ nie mają środków na zabezpieczenie właśnie kolejnych podwyżek. W Zaborze jest 36 zł, w Sulechowie 35,50, w Czerwieńsku od 2020 roku było już 29 i teraz unieważnił burmistrz przetarg, ponieważ nie ma własnych środków. Dlaczego tak wielkie są kwoty w innych miastach, a jednak relatywnie mniej w mieście Zielona Góra? Otóż przyczyna jest jedna i bardzo prozaiczna. 10 lat temu to właśnie rząd Platformy Obywatelskiej nakazał wszystkim miastom i gminom likwidację swoich zakładów, które przewoziły, dostarczały, odbierały od mieszkańców, wprowadzili przetargi. Tak naprawdę tylko miasto Zielona Góra się nie poddało temu przykazowi, groziły nam nawet kary, ale w końcu udało się nam ich uniknąć. I my ciągle mamy swoich pracowników, swoich kierowców, swoje śmieciarki. Dzięki temu nie płacimy pośrednikom, tak jak inne miasta, które ogłaszają przetargi na odbiór od mieszkańców i przetransportowanie do danego miejsca, gdzie jest gospodarowany ten odpad. W mieście Zielona Góra takiego pośrednika nie ma, dlatego tą cenę mamy dużo niższą. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z budową spalarni odpadów czy nie, no powiedzmy sobie szczerze, po pierwsze mieszkańcy Zielonej Góry nie za bardzo chcieliby spalarni odpadów. Zresztą pan Maciej Pawielowski wskaże miejsce i zaraz dowie się, gdzie w okoliczni mieszkańcy są przeciwni i tak będzie zawsze. To jest po pierwsze. Po drugie, te miasta, które wprowadziły i mają spalarnie odpadów, wcale nie mają niższych cen niż Zielona Góra. Wręcz przeciwnie, przykład Rzeszowa, Warszawy, Szczecina to pokazuje. I trzecia kwestia. Przedstawialiśmy dokładnie sposoby, które chcemy, jeśli chodzi o przyszłość i zagospodarowanie odpadów, a więc przede wszystkim segregacja i przede wszystkim biologiczne zagospodarowanie. O tym wszystkim pan Krzysztof Sikora mówił, natomiast państwo z Platformy prowadzą taki chocholitaniec. Otóż w lutym, marcu domagają się od prezydenta, żeby pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, między innymi, bo wszyscy pracownicy miejscy, mieli podwyżki swoich płac. Natomiast w listopadzie głosują przeciwko podwyżkom cen za odbiór odpadów, gdzie jedną ze składowych są wynagrodzenia tych osób, tych pracowników. Tak jak powiedziałem, my nie mamy pośredników. To nasi pracownicy miasta biorą udział od początku do końca w procesie odbioru i zagospodarowania tych odpadów. I przedstawiał pan prezes Sikora jasno, jakie czynniki wpływają i jak to w porównaniu do innych miast właśnie mamy te od ceny dużo niższe i będziemy mieć niższe. No, Platforma tu zachowuje się politycznie i tyle.
3 minuty do godziny 10:00. No, musimy kończyć naszą audycję. Przepraszam, że tylko jeden temat dziś, ale może rozwiniemy sprawy za tydzień. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gośćmi byli w tej części Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra.
Dziękuję serdecznie.
I Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
Ja tylko przypomnę, że miejsce było wskazane na schronisko dla bezdomnych zwierząt i nowe, i prezydent go nie zrealizował.
To nie rozmawiamy o odpadach na schronisku.
W Polsce pewnie można przeprowadzić takie analizy.
Marcin, wskaż miejsce, gdzie będzie odpadnie
analizy, ale sąsiady. No dobrze.
Będzie chyba się toczyć ta dyskusja poza naszą anteną, panowie, ale no, bardzo dziękuję za dziś i dziękuję, zapraszam na kolejne audycje.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.